Ostatnio mówiliśmy, kim Jezus był na ziemi, a teraz, drodzy, zastanówmy się nad tym, kim Jezus jest teraz. I nie ulega wątpliwości, że natura Chrystusa boska jest nieutracalna, niezmienna. Więc nic dziwnego, że Chrystus teraz w chwale, zasiadający po prawicy Bożej, jest w całej pełni Bogiem. I list do Kolosan, 2, werset 9, niech nam będzie tekstem przewodnim, gdyż on mówi także, że jest człowiekiem. Zobaczmy list do Kolosan, 2, werset 9. Przytoczę według Biblii Gdańskiej. I może od razu werset 10. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. To według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Zauważmy, że tu jest powiedziane, że w Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Ile to jest cała pełnia? Czy to jest 30%, czy to jest 60%, czy 90%? Ile to jest? To jest 100%. Cała pełnia. Nie dość, że tu jest powiedziane pełnia, to jeszcze cała. Czyli to jest tak dobitnie podkreślone, że Chrystus jest w całej pełni Bogiem, że nie ma żadnej wątpliwości. W Chrystusie nie mieszka tylko jakiś aspekt boskości, jakieś niektóre atrybuty boskości, ale wszystko, co się na tę boskość składa. I co jest bardzo istotne, ta pełnia boskości cieleśnie w nim mieszka. A co to oznacza? W jego chwalebnym, zmartwychwstałym, ludzkim ciele. To jest bardzo ważne, zapamiętajmy to. I rozważymy kilka wersetów mówiących o boskości i o człowieczeństwie też Chrystusa. Będziemy różne wersety rozważać. Przeczytajmy na początek może list do Rzymian, 9, wersety 1-5. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Zauważmy, że apostoł stwierdza, że według ciała, to znaczy jako człowiek, Chrystus pochodzi od praojców, od Abrahama, Izaaka, Jakuba, tak? Od, można powiedzieć, protoplastów narodu żydowskiego. Według ciała, stosownie do natury ludzkiej, Chrystus ma ich za swoich przodków. Natomiast, jeśli chodzi o naturę boską, to jest nad wszystkimi i jest Bogiem błogosławionym na wieki. I nie dajmy się zmylić przekładom liberalnym, które próbują oddzielić tego Chrystusa od Boga błogosławionego. Niektóre przekłady próbują tak zrobić, jakby to było odrębne uwielbienie, to było dla samego Boga Ojca. Prawidłowy przekład pokazuje, że chodzi ciągle o tą samą osobę, że Chrystus zarówno stosownie do natury cielesnej pochodzi od narodu żydowskiego, jak i z drugiej strony jest Bogiem błogosławionym na wieki, jest nad wszystkimi. To jest cudowny, dobitny werset o boskiej naturze Chrystusa, jak i też o ludzkiej, że pochodzi stosownie do natury ludzkiej od Żydów. Jak wiemy, przez matkę, nie przez ojca. Ojca miał opiekuna, bardziej można powiedzieć, prawda? Nie miał ojca ziemskiego. To tak na marginesie powiem, że w Krotoszynie zetknąłem się z taką straszną herezją, że Pan Jezus jest synem Józefa. Ale to pod wpływem judaizmu taką naukę. Parę osób przyjęło i zaczęło głosić coś takiego. No to jest straszne bluźnierstwo. Zobaczmy teraz do pierwszego listu do Tymoteusza, 2, werset 5. Pierwszy list do Tymoteusza, 2, werset 5. Bardzo znany tekst. Przytoczę według Biblii Warszawskiej. Czytamy tutaj tak. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Zauważmy, że ten werset nie wyczerpuje tematu. On nie mówi o boskości Chrystusa, on mówi o jego człowieczeństwie i mówi w czasie teraźniejszym, że on nadal jest człowiekiem. Zaraz sobie powiemy, w jakim jest ciele, że jest to chwalebne ciało, wywyższone, ale nadal jest człowiekiem jako pośrednik. I musimy sobie wyraźnie jedną rzecz powiedzieć, że gdyby przestał być człowiekiem, przestałby być dla nas doskonałym pośrednikiem w tej chwili. Bo doskonałość Chrystusa jako pośrednika polega na tym, że dla Boga jest doskonałym pośrednikiem, bo w nim Bóg, przez to, że Chrystus sam jest Bogiem, jest Immanuelem, Bogiem z nami. Bóg wychodzi do nas i on doskonale reprezentuje Boga wobec nas. Natomiast patrząc od dołu, doskonale nas reprezentuje wobec Boga, bo jest człowiekiem z kolei. W nim to, co boskie i to, co ludzkie, spaja się w jedno. On jest doskonałym pomostem między Bogiem a ludźmi. Pamiętamy w Ewangelii Jana, że Pan Jezus mówił, werset 51, ostatni w pierwszym rozdziale: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Czy to nie kojarzy się z tą drabiną do nieba, którą zobaczył Jakub? Chrystus jest jakby tym pomostem między ziemią a niebem. I właśnie dlatego, że jest także człowiekiem, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, że jest człowiekiem Chrystusem Jezusem, ale człowiekiem przez duże C sobie powiedzmy, tak? Człowiekiem bez grzechu, jest godnym pośrednikiem dla nas. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 8, także mówi o Chrystusie jako człowieku w sensie teraźniejszym. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 8, w brzmieniu Biblii Warszawskiej. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Chrystus jest z rodu Dawidowego. Nadal jest. Nadal jest z rodu Dawidowego, czyli nadal jest człowiekiem. Co do ciała, pochodzi z rodu Dawida. Teraz zobaczmy do Księgi Objawienia, pierwszy rozdział, werset 7. To jest znakomity werset, jeśli chodzi o pokazanie, że przyjście Chrystusa będzie widzialne. Bo czytamy w Objawieniu, pierwszy rozdział, werset 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Chrystus przyjdzie widzialnie, ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. Czy to, drodzy, nie nasuwa nam wniosku, że skoro ujrzą go ci, którzy przebili i zrozumieją, że źle zrobili, to Chrystus powracający będzie miał ślady, tak? Po przebiciu na swoich dłoniach chociażby. Zobaczmy, że na wniosek, że to jest słuszny wniosek, wskazuje także Księga Zachariasza. Skojarzmy to objawienie, pierwszy rozdział, werset 7, z Księgą Zachariasza, 12 rozdział, werset 10. Wszyscy wierzymy, myślę, jak jeden mąż, że w czasach ostatecznych Izrael zwróci się do Boga. Że w jakiś sposób będzie na tyle uciśniony, upokorzony, w jakiś sposób będzie na tyle przygotowany przez Boga, że zwróci się do Mesjasza. Dzisiaj ogół Żydów jest pod panowaniem niewiary. Ale przyjdzie moment, że zwrócą się do Mesjasza. I tak będzie zbawiony Izrael, jak mówi list do Rzymian. I tutaj jest pokazany moment bardzo istotny w tym nawróceniu. 12 rozdział, werset 10 Zachariasza. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Drodzy, bez łaski jest niemożliwe nawrócenie. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Żeby mogli ujrzeć tego, którego przebodli w czasach ostatecznych, musi być wyraźne wskazanie na to, że Chrystus przyjdzie w ciele ludzkim, chwalebnym, przyjdzie w ogromnej boskiej chwale, ale przyjdzie w ciele. I będą mogli zobaczyć, że to jest ten, którego przebili. Czyli będą jakieś, chociażby te dłonie, prawdopodobnie możemy oczekiwać, że będą jakieś ślady, które pozwolą im zrozumieć, że to jest ten, którego przebili. Oczywiście nie chciałbym tu za dużo mówić, ale jest istotna tożsamość między Chrystusem powracającym, a tym, którego przebili Żydzi rękami Rzymian. I Księga Objawienia, 5 rozdział, werset 6, jeszcze dopełnia tego obrazu, że Mesjasz jest barankiem jakby zabitym, czytamy. Objawienie, 5 rozdział, werset 6. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród startów stojącego baranka jakby zabitego. No może na tym zatrzymajmy się. Jest to Chrystus wywyższony, bo dalej czytamy, że miał 7 rogów i 7 oczu, czyli pełnię władzy, pełnię wszechwiedzę ma. bo czytamy, że ma 7 rogów. To jest, rogi wyobrażają władzę, moc. On ma pełnię władzy, pełnię mocy. I ma 7 oczu. I czytamy, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Czyli jest wszechwiedzący. Syn Boży jest barankiem jakby zabitym. Bo Jego ofiara nadal, także w niebie, się liczy. Jego ofiara będzie tym, co pozwoli Żydom się nawrócić w czasach ostatecznych. To będzie nadal duch łaski. A łaska najbardziej jest widoczna w krzyżu Golgoty, w tym, co Chrystus dokonał. Więc widzimy, że chwalebny Chrystus będzie miał cechy jednak tego Chrystusa, który umarł na krzyżu, ale już wywyższonego w wielkiej chwale. Ale jakieś cechy pozwolą rozpoznać w nim tego, którego ludzie przebili. I teraz dla równowagi przytoczmy wersety dobitnie i jednoznacznie świadczące na rzecz tego, że Chrystus jest Bogiem. Dla równowagi musimy o tym pamiętać, żeby czasami nie głosić, że Jezus jest teraz tylko człowiekiem. Albo że jest tylko Bogiem. Jest i Bogiem, i człowiekiem. Tytusa 2,13 jest to mocny werset, w niektórych przekładach wypaczony, jakby chodziło o 2 osoby, a chodzi najwyraźniej o 1 osobę. Jest tu zachęta dla nas, drodzy, od 11 wersetu, Tytusa 2 rozdział. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Czasami głosi się taką tanią łaskę. Kiedyś do Inowrocławia, do zboru przyjechał brat i powiedział: możesz umrzeć nawet jako pijak w rowie. Jeśli kiedyś się szczerze nawróciłeś, to nic ci nie zaszkodzi. To jest herezja diabelska, demoniczna. Ona nie mobilizuje do miłości i do dobrych uczynków. Ona nie mobilizuje do świętego, bogobojnego życia. To jest, można powiedzieć, obrzydliwe kłamstwo szatana. Biblia mówi, że łaska Boża jest po pierwsze zbawienna dla wszystkich ludzi, czyli potencjalnie z Bożej niezasłużonej przychylności może skorzystać każdy człowiek. Tu upada nauka kalwińska o ograniczonym zadośćuczynieniu. Kalwiniści głoszą, że Chrystus umarł tylko za wybranych. To nieprawda. Chrystus umarł za wszystkich ludzi. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9 mówi, że z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I tu widzimy, że łaska potencjalnie jest w stanie zbawić każdego człowieka. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 10 mówi, że po prostu Bóg jest zbawicielem ludzi wszelkiego pokroju, zwłaszcza wierzących. Czyli ci, którzy wiarą się uchwycą tej łaski, którzy odpowiedzą Bogu tak, przyjmą tą łaskę, będą zbawieni. I ta łaska nas naucza, ona nas poucza, że ona nie jest dana po to, jak mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, abyśmy nadaremnie przyjmowali ją. Paweł tam mówi, abyśmy nadaremnie łaski nie przyjmowali. Ale ona jest po to nam dana, abyśmy zdecydowanie stali się nowymi ludźmi. Wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i żyli na tym świecie w sposób opanowany, w sposób sprawiedliwy, wstrzemięźliwy, pobożny. A co nas do tego mobilizuje? Że oczekujemy błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. I tu chciałbym wam wyraźnie powiedzieć. Tu chodzi o jedną osobę. Tu nie chodzi o to, że wielki Bóg to Bóg Ojciec, a Zbawiciel nasz to Chrystus Jezus. Tu chodzi o Jezusa. Jezus to bardzo dobitnie nasz Pan został nazwany wielkim Bogiem i Zbawicielem naszym Chrystusem Jezusem. Skąd wiemy o tym? Jakiej chwały oczekujemy? Kto ma się objawić w czasach ostatecznych? Kto ma powrócić chwale? Na kim jest skoncentrowana nasza nadzieja? Właśnie na Chrystusie, na Jego powrocie. I On jest tu nazwany wielkim Bogiem i Zbawicielem naszym. I co więcej, jest tu powiedziane, że On siebie wydał za nasze grzechy, aby nas odkupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli to jest lud oczyszczony dla Chrystusa. Jeżeli ktoś głosi Ewangelię, która nie zmienia człowieka, która nie uwalnia go od jego nałogów, od jego starego grzesznego życia, to nie jest Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia głosi łaskę wszechpotężną, bo za łaską wszechpotężną stoi wszechpotężny Bóg, który jest w stanie najsłabszego, najbardziej zniszczonego człowieka przez grzech, najbardziej nędznego, podnieść, uświęcić, wzmocnić i uczynić go nowym stworzeniem w Chrystusie. To jest Ewangelia, drodzy bracia i siostry. Cudowna Ewangelia. Pan Jezus jest tu w tym wszystkim pokazany jako wielki Bóg i Zbawiciel nasz. Zobaczmy jeszcze do listu do Hebrajczyków, który też bardzo dobitnie Chrystusa nazywa Bogiem. Pierwszy rozdział, 8 i 9 werset. Może od 7 zobaczmy. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Jest wiele prób, żeby te wersety przekręcić, ale powiem Wam jedno, drodzy bracia i siostry. Dalszy werset 10 pokazuje, że cały czas jest to zwrócone do Syna w wołaczu. Bo jest powiedziane, Tyś, Panie, już czytaliśmy ten werset, stąd tu jest do Syna, tak samo w wersecie 8 w wołaczu zwrócone, to znaczy bezpośrednio do Niego, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Czyli Bóg, Ojciec, nazywa Chrystusa tutaj Bogiem, jest to przytoczone z Psalmu 45 i w wersecie 9 też nazwany jest Chrystus, o Boże. Także dobitne są to fragmenty mówiące o boskości Chrystusa. Więc w całej pełni na pewno Chrystus jest Bogiem. Jest jeszcze jeden interesujący tekst. Oczywiście jest ich więcej, ale takie główne przytoczymy. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 20. Jest bardzo ważny tekst mówiący o boskości Syna Bożego. Możemy się utwierdzić dzisiaj jeszcze bardziej w wierze, którą już na pewno mamy. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 20. Czytamy tak. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Skąd wiemy, że to ostatnie stwierdzenie, On jest tym prawdziwym Bogiem, nie dotyczy Boga Ojca, ale Pana Jezusa? Po pierwsze, poprzednie zdanie kończy się na Jezusie Chrystusie. I bezpośrednio zaimek On dotyczy wymienionego wcześniej Jezusa Chrystusa. Co więcej, w Nowym Testamencie to Chrystus jest nazwany życiem wiecznym, nie Bóg Ojciec. Chociaż niewątpliwie Bóg Ojciec jest źródłem życia wiecznego, ale to Chrystus jest nazwany życiem wiecznym. Zobaczmy do pierwszego tego listu Jana, pierwszego rozdziału, wersetu 2. Czytamy, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Mowa o Chrystusie. On jest nazwany życiem wiecznym. Stąd On, który jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, to Chrystus. W Ewangelii Jana zresztą Chrystus mówi w 11 rozdziale, w wersecie 25, w rozmowie z siostrą Łazarza, prawda? Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Podobnie nazywa siebie życiem. Także mamy kolejny mocny dowód, że Chrystus jest Bogiem. Także teraz. Jaka jest różnica między Chrystusem na ziemi, a Chrystusem w niebie? Na ziemi Pan ukazywał swoją boską chwałę tylko przy niektórych okolicznościach. Szczególnie podczas przemienienia, w niektórych cudach, w niektórych działaniach i w niektórych słowach wyraźnie ukazywał swoją boską chwałę. Ale dzisiaj nie musi już nic ukrywać. Dzisiaj choć nadal jest Bogiem człowiekiem, to dzisiaj jest cały czas w ogromnej, wręcz porażającej boskiej chwale i jej nie ukrywa. Pierwszy rozdział Księgi Objawienia od 12 do 19 wersetu pokazuje Chrystusa, który obecnie jest zupełnie taki jak na górze przemienienia, a nawet chyba jeszcze bardziej widoczny. Pierwszy rozdział od 12 do 19. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym paszem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. I co tu jest bardzo istotne, drodzy bracia i siostry? Że Chrystus ukazuje swoją boską chwałę, przy której trzeba paść na twarz, tak jak Jan. Jeżeli ktoś mi powie, że ktoś jest bardzo duchowym chrześcijaninem, ma bardzo bliską więź z Panem Jezusem, ale jednocześnie jest bardzo pyszny albo pyszny, to jest to niemożliwe. Te rzeczy nie idą ze sobą w parze. Ktoś, kto naprawdę jest blisko Pana Jezusa, będzie pokornym człowiekiem, bo jest świadomy, jak chwalebnego ma Pana, jak jest zależny od Jego łaski, jak cokolwiek, co czyni, to może powiedzieć to, co w podobieństwie o krzewie winnym: beze mnie nic uczynić nie możecie. Także Jan doświadczył wizji chwały Bożej. I jeśli, drodzy, zatkniecie się czasem z jakąś nową nauką, z jakimś nowym prorokiem, z jakąś nową konferencją, a w tym będzie pycha, w tym będzie wywyższony człowiek, w tym nie będzie wywyższony Chrystus, to to nie jest z Ducha Świętego. Ewangelista Jan powiedział, że słowa Pana Jezusa zanotował, że Duch Święty go uwielbi, bo z niego weźmie i jego właśnie wywyższy. Więc wszelkie objawienie, które nie wywyższa Chrystusa, nie uwielbia Chrystusa, nie jest z Boga. Pamiętajmy o tym. Nigdy nie dajmy się zmylić komukolwiek, czemukolwiek, co nie wywyższa Chrystusa. Wszystko tak jest fałszywe. I wszystko, co nadyma ludzką pychę, co nadyma ludzką cielesność, co daje furtkę do grzechu, tak jak tu z bratem rozmawialiśmy, dzisiaj jest popularne, że daje się furtkę do rozwodów i ponownych małżeństw. To nie jest z Boga, to nie jest z Chrystusa. Ale widzimy zarazem coś innego w tym tekście. Zobaczmy, Chrystus mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Czy nie widzimy, że Chrystus potwierdza zarazem swoją ciągłość i tożsamość z tym Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał? I przejdźmy od razu do bardzo ważnego wyjaśnienia tematu, jaki mamy problem z twierdzeniem, że Jezus jest w niebie tylko Bogiem i nie jest już człowiekiem. Właśnie to, co przed chwilą mówimy. Jezus mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Chrystus zmartwychwstał w ciele ludzkim, musimy sobie powiedzieć, ale zastrzec, wyniesionym do chwały, wyniesionym do wspaniałej chwały. Zobaczmy do Ewangelii według Łukasza, 24 rozdział, wersety 36 do 43. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. On wziął i jadł przy nich. Zauważmy, Chrystus jest nie duchem tutaj, jakąś zjawą, ale pokazuje się w zmartwychwstałym, chwalebnym ciele. Skąd wiemy? Bo przy zamkniętych drzwiach nagle się pojawia wśród nich. Nagle staje pośród nich. Więc to jest ciało, które choć jest, ma tożsamość z tym zmarłym ciałem, ono jest wyniesione do chwały i nie podlega takim rzeczom czysto ziemskim, jak ograniczenia przestrzenne. Chrystus przechodził przez zamknięte drzwi, jak wiemy z Ewangelii Jana. Ale jest to jednak ciało. Mówi, że ma ciało i ma kości. Bierze kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. Pyta, czy mają właśnie coś do jedzenia i je ten pokarm. I tu musimy sobie powiedzieć, że między ciałem zmartwychwstałym a ciałem zmarłego Chrystusa jest związek ścisły. To jest to samo ciało, tylko wyniesione do chwały. Ewangelia Jana, 2 rozdział 19 do 22 wersetu, zawiera potwierdzenie tej myśli. Jezus odpowiadając, rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Więc widzimy tu, że Chrystus miał odbudować to ciało, które miało umrzeć. Przyrównał to swoje ciało do świątyni i kiedy został wzbudzony z martwych, uczniowie sobie przypomnieli, że chodziło nie o świątynię literalną, tak, dosłownie pojętą, ale o świątynię jego ciała. I dla równowagi musimy sobie powiedzieć, że jeśli chodzi o to ciało, to jest chwalebne ciało. List do Filipian, bardzo dobitny, o tym mówi. Filipian 3, rozdział 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Biblia Gdańska tak mówi, aleć nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech. Skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Także otrzymamy ciała podobne do Jego chwalebnego ciała, a zatem Chrystus ma ciało ludzkie, tam w niebie, ale zmartwychwstałe, wyniesione do chwały. W Nim teraz w pełni przejawia się boskość. Ona już nie jest w ogóle ukrywana w jakiś sposób. Więc musimy o tym pamiętać. Także gdybyśmy przyjęli, że Chrystus przestał mieć ciało ludzkie w niebie, to przede wszystkim brak jest w Nowym Testamencie najmniejszej informacji, najmniejszego śladu o usunięciu ciała ludzkiego Jezusa. Tylko świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, epifaniści wierzą, że Chrystus zmartwychwstał w duchu, jako istota duchowa, a Jego ciało Bóg usunął. Pismo Święte mówi o cielesnym zmartwychwstaniu Chrystusa, podkreślając zarazem, że to ciało jest wyniesione do chwały. My też mamy otrzymać ciała duchowe, a to znaczy, że to będą ciała przepojone duchem. To będą ciała o innych właściwościach. Stąd Pan Jezus nie wahał się powiedzieć, że przy zmartwychwstaniu nie będą się żenić ani za mąż wydawać, lecz będą jak aniołowie w niebie. To znaczy, my będziemy wyniesieni do takiej chwały, oczywiście różnej od boskiej chwały, ale do takiego poziomu życia, w którym nie będzie już potrzebne płodzenie dzieci, zawieranie małżeństw i tak dalej. My nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić teraz. Biblia mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale wyobraźmy sobie, że to będzie większe szczęście, większe dobrodziejstwo, większa wspaniałość, niż możemy w ogóle sobie teraz jakoś tam przybliżyć. Będziemy maksymalnie po prostu szczęśliwi. I będziemy czerpać maksymalne szczęście z Boga, niewyczerpane, oglądając Jego oblicze, uwielbiając Go na wieki. Jeszcze jeden problem jest z nauką, że Chrystus jest tylko obecnie Bogiem. List do Rzymian zdradza nam pewną tajemnicę Bożą. 8 rozdział, werset 29. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. To jest pewna niezwykła prawda zawarta, że Bóg Ojciec, tych, których od wieków wiedział, którzy w Niego wierzą, którzy uwierzą w Jezusa, którzy będą zbawieni, przeznaczył, żeby się stali podobni do obrazu Syna Jego, to znaczy, żeby się stali ludźmi chrystusowymi. Drodzy, my mamy wszyscy, taki jest boski cel co do nas, nie tylko nasze zbawienie, to znaczy na przykład przebaczenie od grzechu, ale też uczynienie nas w pełni chrystusowymi ludźmi. I Chrystus jako Syn Boży, który jest też w ciele, ale chwalebnym, ma być najstarszym naszym bratem. Ma być przywódcą, który stoi na czele zbawionej ludzkości. A my mamy być upodobnieni do Jego obrazu. Od chwały do chwały, jak mówi drugi list do Koryntian i pieśń w Śpiewniku Pielgrzyma też o tym mówi. Z chwały w chwałę mamy się przemieniać. Zobaczmy na dowód. Drugi list do Koryntian. 3 rozdział, wersety 17 i 18. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I co jest ciekawe, w 4 rozdziale, w wersecie 6 czytamy, bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Chrystus ma oblicze. Chrystus jest wyniesionym do chwały człowiekiem, ale na tym obliczu jest chwała Boża. I my mamy stać się podobni do tego przywódcy, który jest naszym najstarszym bratem I mamy uwielbiać Jego i Ojca. Księga Objawienia pokazuje wszystkie stworzenia w 5 rozdziale, które mówią w 12 wersecie: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo, a potem temu, który się siedzi na tronie i barankowi, czyli Synowi Bożemu, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I muszę wam powiedzieć, drodzy, żebyśmy byli świadomi tego, że zbawienie nie polega tylko na przebaczeniu grzechów, na daniu nam nowej szansy życia. Zbawienie polega też na tym, że mamy stać się w pełni Chrystusowi. Mamy stać się ludzkością, która będzie podobna do obrazu Syna Bożego. Czyli tak naprawdę, tak jak list do Rzymian mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, będzie można powiedzieć o ludzkości: wszyscy są bezgrzeszni i mają chwałę Bożą. Są podobni do Boga. Są stworzeni na Jego obraz. I ta ludzkość, jak mówi Objawienie 22 rozdział, werset 3, będzie taką ludzkością, o której czytamy: słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. My dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, ale apostoł Jan napisał, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. My po prostu wyobraźmy sobie, że staniemy się wszyscy Chrystusowymi. Staniemy się w pełni Bożą własnością. Wszyscy będziemy podobni do Boga i wszyscy będziemy wyniesieni do chwały, ale nie zawsze chwała ludzka, nawet tego uwielbionego, wywyższonego człowieka, będzie różna od chwały nieskończonego, cudownego Boga. I będziemy uwielbiać Boga, będziemy uszczęśliwieni, oglądając Jego cudowne oblicze. A co więcej, znajdźmy się tam. Ale wyobraźmy sobie, że Bóg nas stworzył nie po to tylko i zbawienie przygotował, żeby nam przebaczyć grzechy, ale do najbliższej możliwej wspólnoty ze sobą. On nas kocha i On chce z nami wejść w najbliższą, jaka jest możliwa więź. On nas stworzył dla siebie. Jak mówi Księga Izajasza, że lud stworzył ku własnej chwale. I On chce z nami jak najbardziej być w takiej wspólnocie, w takiej przyjaźni, w takiej więzi. To jest coś niesamowitego. Że Bóg nas, takich mizernych ludzi, słabych ludzi, chce podnieść do tej godności w pełni dzieci Bożych. My już jesteśmy podniesieni z łaski Bożej, w mocy Ducha Świętego przez Słowo Boże. Ale Bóg chce nas zupełnie podnieść do tego podobieństwa do Chrystusa, do tego szczęścia, że będziemy naprawdę obrazem Boga. Będziemy stworzeni w pełni na obraz Boży. I nie będzie w nas plamki ani skazy grzechu, wyobrażamy sobie. Ale nigdy nie będziemy jak Stwórca do końca. Stwórca zawsze będzie przewyższał stworzenie. O tym musimy pamiętać. Bo czasami w prawosławiu głosi się przebóstwienie człowieka. Może zetknęliśmy się z tym. I głosi się, że po to Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Ostrożnie, drodzy, z takimi stwierdzeniami. Prawdą jest, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury, że mamy stać się uczestnikami boskiej natury, ale na czym będzie głównie polegało? Na wolności od grzechu i na nieśmiertelności. I na podobieństwie do Chrystusa, daleko idącym. Ale zawsze będzie różnica między Stwórcą a stworzeniem i Bóg będzie niewyczerpaną studnią błogosławieństw i całą wieczność będziemy Go poznawać i nigdy nie będzie momentu, że powiemy: nic nie mamy do poznania o Bogu. Będzie zawsze interesujące to życie i cudowne i wspaniałe. I właśnie, żeby Chrystus mógł być tym pierworodnym wśród wielu braci, musiał stać się w całej pełni podobnym do braci. Zobaczmy, co mówi list do Hebrajczyków, 2 rozdział od 9 do 18 wersetu. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu ufność w Nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Drodzy bracia i siostry, gdyby Chrystus teraz nie był już człowiekiem, tylko Bogiem, nie mógłby być dla nas tym, nadal tym miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Ale On jest i mam dla was wspaniałą nowinę. On jest dla was przez cały rok, każdego miesiąca, każdego dnia, 24 godziny na dobę, zawsze dostępny. Możemy z ufną odwagą przystępować do tronu łaski i liczyć na to, że mamy takiego pośrednika w niebie, który jest zawsze do naszej dyspozycji. Wszyscy wiemy, że życie nie jest łatwe. Różne możemy przechodzić doświadczenia. Niektórzy z nas może odczuwają samotność, może są sami wierzącymi w rodzinie. Inni może jakieś problemy z pracą czy brakiem pracy. Różne cierpienia możemy znosić. Stan zdrowia, starość, choroby. Wiele zmartwień może być. Ale jest ktoś do naszej dyspozycji. Ktoś, do kogo możemy się zwracać. On przeszedł przez cierpienie i próby. Może nam dopomóc. Jest w niebie ktoś, kto jest Bogiem i człowiekiem zarazem. Doskonały pośrednik. Kto się wstawia za nami. Kto nas nie zawiedzie. Czasami nasi bracia nie będą mieli dla nas czasu. Czasami gdzieś zadzwonimy i ktoś powie, no wybacz, ale teraz nie możemy rozmawiać, mam tam inne sprawy. Przypomina mi się jednak sytuacja pewnej naszej siostry. Była panną i wróciła pewnego razu w niedzielę z nabożeństwa i zawsze w niedzielę miała ten problem. Wracała z nabożeństwa i taka samotna się czuła w mieszkaniu. I wróciła, zadzwoniła do jednego małżeństwa, do drugiej rodziny, do trzeciej. Wszyscy zajęci, nikt nie miał dla niej czasu i tak jej się smutno zrobiło. Ale mówiła, cóż mogę zrobić? Otworzyła Biblię, pomodliła się i odczuła, że jest z nią ten wierny, miłosierny arcykapłan, że nie jest sama. Że on jak powiedział, oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, tak tego dotrzymał. I mówi, że gdyby poszła gdzieś, ominęłaby ją ta uczta, którą miała w domu. Kiedyś słyszałem też wypowiedź pewnego człowieka, który stwierdził, nagle dopadła mnie choroba. Byłem bardzo niezadowolony z tego. Musiałem przerwać pracę. Musiałem się położyć do łóżka. Ale to, co przeżyłem, to była rzeka. Otworzyłem Słowo Boże, modliłem się i wszedłem w rzekę. Coraz głębszą. Widziałem, jakie skarby Bóg ma dla mnie. I arcykapłan, drodzy, ma dla nas prawdziwe skarby. W nim są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania w Chrystusie. Czytaliśmy, że jesteśmy w Nim dopełnieni, bo w Nim jest cała pełnia. Czytaliśmy, pamiętamy w pierwszym wykładzie, że z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaską. I czytaliśmy, drodzy, w liście do Kolosan, że w Nim cieleśnie, to znaczy w ludzkim, ale chwalebnym zmartwychwstałym ciele, mieszka cała pełnia bóstwa. I w Nim jesteśmy dopełnieni. I pamiętajmy, że nasz Pan jest do naszej dyspozycji. Ale my też bądźmy Jemu wierni. Poddawajmy Mu się jako Panu. Nie tylko nazywajmy Go Panem, ale bądźmy Mu posłuszni. I pamiętajmy, że On przeszedł przez bardzo wiele i jest w stanie nam pomóc ponieść koszty uczniostwa, ponieść koszty tego, że idziemy za Nim. A te koszty będą rosnąć. Chciałbym was uprzedzić, że Europa staje się coraz bardziej pogańska i antychrześcijańska. I te przepisy, te prawa bezbożne, nie liczące się z odwiecznym prawem Bożym, przychodzą do Polski. I to będą szły szybkim krokiem. I cena za to, żeby być innym, być Chrystusowym, będzie coraz większa. I miejmy odwagę być inni. Także podsumowując, przyjrzeliśmy się Chrystusowi w bycie przedludzkim, przyjrzeliśmy się wcieleniu Jego pojawieniu się na ziemi, kim był na ziemi, kim jest teraz. Oby to wszystko wzbudziło w nas większą cześć dla Boga Ojca za Jego cudowny plan zbawienia, bo On jest autorem tego planu. Dla Chrystusa, który jest wykonawcą odkupienia, który tak się wielce uniżył i tak wiele zniósł dla naszego zbawienia i też cześć dla Niego, który jest teraz wywyższonym Panem i gorące oczekiwanie Jego powrotu. Pierwotny Kościół mówił Maranata, przyjdź Panie. Czy mamy takie pragnienie? Czy powrót Chrystusa jest dla nas czymś realnym? Bądźmy wdzięczni Bogu, oddajmy Mu chwałę. Amen.